Miło was widzieć,
drodzy bracia i siostry. Bardzo dziękuję pastorowi za zaproszenie, za tą możliwość, przywilej dzielenia się Bożym Słowem w tym zborze Filadelfia, braterskiej miłości. Czyli mogę sądzić, że nic złego mnie tu nie spotka. Wiecie, że jesteście zawsze bliscy mojemu sercu i bardzo często, kiedy jadę, czy w ogóle gdzieś, czy w domu, wspominam, błogosławię temu zborowi, przywódcom, pastorom, aby Bóg was błogosławił. Dobrze jest należeć do Pana, dobrze jest Pana uwielbiać i dobrze jest przeżywać Jego obecność, Jego działanie w swoim własnym życiu. Drodzy, chciałbym też jeszcze przekazać pozdrowienia od zboru w Czechowicach i zbór was serdecznie pozdrawia. A ja chciałbym dzisiaj czytać taki tekst, taki fragment Bożego Słowa, który będzie dotyczył pustyni w życiu człowieka Bożego, człowieka wierzącego, dziecka Bożego. No bo nie wiem jak wy, ale życie chrześcijanina to nie są tylko, że tak powiem, piękne, wspaniałe tereny, odpoczynek i tak dalej, ale są miejsca, które dla nas zamierzył Bóg, które są niezwykle ważne dla naszego życia i mogą nam się one nie podobać, ale Bóg je daje dla nas, aby wykonać coś w twoim i moim życiu takiego, abyśmy byli i błogosławieni, i umocnieni, i stali się błogosławieństwem dla innych. Czytam w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, wierszu 1. Może przeczytam tylko ten jeden wiersz, bo kontekst raczej wszyscy znamy. Przeczytam, on brzmi tak. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Duch, rozumiemy, że Duch Święty zaprowadził Pana Jezusa, Syna Bożego, na pustynię, żeby dać okazję diabłu, aby zmierzył się, czy też tu wyraźnie jest napisane, aby kusił, aby próbował i wypróbował Jezusa Chrystusa. Drodzy, samo już określenie Duch zaprowadził na pustynię. Sądzę, że dla każdego z nas, no nie wiem jak dla was, ale pustynia nie jest chyba zbyt przyjaznym miejscem do zamieszkania, chociaż wiem, że Beduini mieszkają na pustyni i radzą sobie. Ale nie jest to miejsce takie komfortu, miejsce obfitości w wodę czy w roślinność. No jest to trudne miejsce. Czy w takim miejscu jak pustynia, czy w ogóle Bóg może mnie poprowadzić na takie miejsce? A jeśli już mnie poprowadzi na takie miejsce, czy ja tam mogę z Nim się spotkać? Czy ja coś mogę dobrego na pustyni z Bogiem przeżyć? I kiedy czytam ten fragment, to my wiemy doskonale, że Jezus jest takim przykładem człowieka, bo przecież był w pełni człowiekiem, nie tylko w pełni Bogiem, człowieka, który przechodzi przez doświadczenia, przez próby, przez sytuacje, tak jak każdy z nas. Za wyjątkiem grzechu, jak mówi Słowo Boże. On doskonale zna każdą możliwość, jaka istnieje w życiu nas tutaj ludzi, którzy trudzimy się od urodzenia. Jak ktoś mówił, kiedy się urodziłem, to wbiłem się na imprezę. Jestem tutaj wśród żywych. Ale dobrze, że jesteśmy tutaj, bo to jest plan Boga, jest to cel Boga, który on ma się zakończyć czymś chwalebnym, wzniosłym, o czym tutaj też śpiewaliśmy. Mamy dom, przygotowane miejsce, bo takie są myśli Boga względem człowieka. I kiedy czytam o Panu Jezusie, który Wiecie, jest, jego życie jest nienaganne. Kiedy jest w domu, kiedy wychowuje się w swojej rodzinie, Biblia mówi, że on był posłuszny rodzicom we wszystkim. Ale przyszedł moment, kiedy to Boże powołanie, to Boże przeznaczenie zaczęło w nim być coraz mocniejsze. On wiedział, że nadszedł czas, aby wyszedł i wypełnił zadanie, które Bóg dla niego przygotował, dla którego tutaj przyszedł. Zobaczcie, idzie nad Jordan, aby dać się ochrzcić. Jak jest wśród wielu, wielu ludzi, którzy wyznają grzech, a on nie ma nic do wyznania. Ale on utożsamia się z tym grzesznym, upadłym człowiekiem, jakim każdy z nas jest. I kiedy wchodzi do wody, Jan mówi, nie, to ja powinienem przez ciebie być ochrzczony. Ale Jezus mówi, my musimy wykonać wszelką Bożą sprawiedliwość. I Biblia mówi, kiedy wychodzi z wody Duch Pański, Duch Święty, jak gołębica spoczywa na nim, rozlega się głos z nieba, to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Napełniony Duchem. Drodzy, później apostoł Piotr w swoim kazaniu w Dziejach Apostolskich mówi o nim, tego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Tego Bóg namaścił. Czyli Jezus został namaszczony przez Ducha Świętego i wydawałoby się, że teraz jest gotowy do tego, aby wypełnić zadanie, które jest przed Nim. Drodzy, jakże często jest tak, że przeżywamy wspaniałe rzeczy z Bogiem, doświadczamy mocy Ducha Świętego, wypełniamy wolę Bożą tak jak Jezus i jesteśmy czasami zszokowani, że po takich wielkich, wspaniałych, wzniosłych przeżyciach nagle znajdujemy się na pustyni życia, jakkolwiek ją sobie wyobrazimy. To może być choroba, to mogą być trudne doświadczenia, to mogą być jakieś duchowe zmagania, to może się dziać coś takiego, że ni stąd, ni zowąd w twoim głowie powstają myśli, a czy to rzeczywiście było od Boga, a czy rzeczywiście Bóg jest i się zastanawiasz, jak to jest możliwe. Przecież nawróciłem się, przecież zostałem napełniony Duchem Świętym, skąd takie myśli? Ale muszę wam powiedzieć, że w życiu każdego z nas i każdy z nas, jak tutaj jesteśmy i jak nas tutaj nie ma, każdy z nas musi przejść swoje pustynie w życiu. Musi przejść sytuacje, w których twoja i moja wiara będzie wypróbowana, oczyszczana przez te momenty pustyni, doświadczeń i prób. Oto Syn Boga Żywego, posłuszny Bogu, posłuszny woli Ojca, na którego Duch Święty zstąpił. Oto Duch Pański, to nie jest jego myśl, jego koncepcja. Oto wyraźnie jest napisane Duch Pański, Duch Święty. Zaprowadza go w to miejsce takie niefajne, takie trudne. Miejsce, na którym spotyka się z przeciwnikiem, szatanem, oskarżycielem. Pustynia jest obrazem próby i doświadczenia w życiu każdego z nas. Kiedy Bóg wyprowadza Izraela z Egiptu, prowadzi ich przez pustynię. I tam jest wyraźnie w piątej księdze Mojżeszowej jest napisane, w wierszu drugim, trzecim, prowadził ich po pustyni, aby cię ukorzyć, doświadczyć i poznać, co jest w twoim sercu. Drodzy, oto Syn Boży, Jezus Chrystus, będąc takim wzorem dla każdego z nas, dla każdego Bożego dziecka, że kiedy Bóg nas prowadzi, będzie nas prowadził według swój sposób po to, aby pracować, aby kształtować twoje i moje życie, nasz charakter, nasze wnętrze. Za każdym razem, kiedy czytamy w Biblii, albo powiem tak, nie ma człowieka Bożego, nie ma człowieka Bożego, dziecka Bożego, które by nie przechodziło przez doświadczenia, próby, przez pustynię w swoim chrześcijańskim życiu. A im większa odpowiedzialność i powołanie, te próby są jeszcze mocniejsze.
I oto Jezus jest wystawiony, ten namaszczony Duchem Świętym jest wystawiony na próbę. Tam jest to słowo takie mocne, które mówi kusić, kusić, próbować i doświadczać. Zanim Jezus zaczął usługiwać, wydarzyły się te rzeczy, chrzest wodny, napełnienie Duchem Świętym i później przyszło to doświadczenie i próba i później zostały otwarte drzwi do tego zadania, do usługiwania, które Bóg, dla którego Bóg go tutaj posłał. Jezus, my wiemy, że ten pierwszy człowiek, Adam, też został poddany próbie. I my wiemy, jak w Edenie ta próba się zakończyła. On upadł, on przekroczył Boże przykazanie, Boże słowo. Dosłownie pozwolił temu buntowi zagościć w swoim sercu przeciw woli Bożej. Ale ten drugi człowiek, jak go nazywa Paweł w liście do Koryntian, ten ostatni Adam, a drugi człowiek, Jezus, przechodząc przez próbę, jak czytamy w tym fragmencie Bożego Słowa, on zwyciężył wszelkie pokuszenie i wszelką próbę. Musiał się z tym zmóc. Łatwo. Diabeł atakował jakby różne jego pragnienia, uderzał w różne miejsca, prawda? Zaspokój tą naturalną potrzebę głodu. Przecież jesteś Bogiem, jeśli jesteś Synem Bożym. Zamień te kamienie w chleb. Wiecie, czasami właśnie szatan dotyka tych różnych takich pragnień w nas, chce je jakby wskrzesić, ożywić, żebyśmy poszli w niewłaściwym kierunku. Później mówi mu, zrób coś głupiego, skocz. Wiecie, jest taka pokusa, kiedy czytamy i widzimy, o Pan Bóg czyni cuda, potrafi, przecież to są obietnice. Pamiętam, jak jeden młody człowiek przeczytał w Ewangelii Marka i będą kłaść ręce na chorych. Ci, co uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć i będą kłaść i będą uzdrowieni. Mówi, cudowne słowo. Pobiegł do szpitala i kładł ręce na chorych. Przeszedł przez wszystkie, że tak powiem, te szpitalne pokoje. Nikt nie został uzdrowiony. Przyszedł do domu, wziął żyletkę i wyciął. Mówi, to jest nieprawdziwe. Ale dobrze, że się modlił. I Pan Bóg mógł mu powiedzieć, słuchaj, mój drogi, nie będę biegał za tobą. To ty masz iść tam, gdzie ja cię posyłam. Amen. To On jest Panem. A więc musisz być wypróbowany, musisz być doświadczony, musisz... I co by myślisz? No tak, zdałem dzisiaj jeden egzamin, drugi, trzeci, czwarty. Ile tych egzaminów jest? Ja myślę, że jest ich bardzo dużo i sądzę, że są do końca naszego ziemskiego życia. Prawda? Tak samo, jak ktoś powiedział, jesteś już starszym człowiekiem, to też musisz uważać. Też musisz czuwać. To nie ma znaczenia. Wiecie, na szatanie wiek nasz nie robi wrażenia. Jesteśmy doświadczani, bo Bóg chce coś osiągnąć, bo Bóg chce, żebyśmy weszli w Jego wolę, w Jego zadanie, które ma dla każdego z nas. I wierzę, że Bóg ma zadanie dla każdego człowieka w Kościele. Dla każdego. Nie ma znaczenia. A więc pustynia, która jest takim obrazem próby, jest czasem zmagania, trwania przy Panu, trwania w takiej trzeźwości, zrozumienia prawdy Bożego Słowa. I za każdym razem, zwróćcie uwagę, Pan Jezus używa po prostu jako oręża miecza ducha, którym jest słowo. Napisano jest. Napisano jest. Dla Jezusa to nie była tylko litera zapisana w księgach, ale to było czymś w Nim. On zresztą był Słowem Bożym. To jest w Nim. I to jest ważne, żeby Słowo Boże było w nas, zadomowiło się w nas. Wtedy będziemy z autorytetem i z wiarą dawać diabłu odpór. Napisano jest. Bez wątpliwości. Drodzy, a więc to jest to zmaganie. Ale pustynia nie tylko jest zmaganiem, takim trwaniem, trzymaniem się Pana wobec tych wszelkich trudności, ale to jest też dobry czas szukania Pana, zbliżania się do Pana dla samego siebie. Wiecie, czasami jesteśmy tak zagonieni, a kaznodzieje też są zagonieni, czasami za dużo pewnych rzeczy robimy i brakuje nam tego odejścia na puste miejsce, aby być po prostu z Panem i przed Panem i słuchać, co On chce nam powiedzieć. Dotyczy to każdego bez wyjątku. A więc pustynia jest też czasem nie tylko zmagania, ale szukania i zbliżania się do Boga. Ale też jeszcze, drodzy, ten czas pustyni, próby, pamiętajcie, jest to czas, który przygotowuje, poprzedza wzrost, promocję w naszym życiu. No, Bóg mówi do Izraela, wystawiałem was na próbę. Chyba 10-krotnie tam jest mowa o tym, że 10-krotnie wystawiłem was na próbę. Efekt był taki, że za każdym razem oni tej próby nie przechodzili zwycięsko. Za każdym razem było powielanie tych reakcji, tych zachowań. Oni narzekali, oni kusili Boga, oni narzekali na Boga, wypowiadali straszne słowa. Wiecie, jak możesz mówić do Boga? Obym lepiej zginął. Nie. Bóg nas tu wyprowadził, żebyśmy zginęli na tej pustyni. Lepiej nam było tam w Egipcie. Lepiej nam było w starym życiu. Lepiej nam się powodziło. No właśnie, nawracasz się do Jezusa. Dlaczego? Żeby ci się lepiej powodziło? Czy dlatego, że On jest Panem, On jest Zbawicielem, On cię umiłował i odpowiedziałeś miłością na Jego miłość? Nie? Nigdzie Biblia nam nie obiecuje, że kiedy nawrócimy się do Jezusa, to nie wiadomo, ja wiem, wszystko się zmienia, ale nie zawsze tak, jak nam się to wydaje. Nic nie przybywa na konto, nie ma jakichś innych rzeczy. Nawróciłem się do Jezusa, a jest mi trudniej. No ale Jezus został napełniony Duchem, wydawało się, że będzie wszystko teraz już z górki i tam kusi go diabeł. Jezus jest poddany próbie. Czy pamiętacie, czy to była ostatnia, jedyna próba w życiu Jezusa? To kuszenie na pustyni. Pan Jezus mówi w pewnym momencie do swoich apostołów, wytrwaliście ze mną w moich licznych pokuszeniach. Licznych. A kiedy zbliżał się moment śmierci, w Getsemane Jezus walczy. Zmaga się, jest pod ogromną presją. Mówi, Boże, niech ten kielich Twojego gniewu zostanie odjęty ode mnie. Kielich do wypicia był kielichem sądu i gniewu Bożego. Z powodu Ciebie i mnie, z powodu naszych grzechów. Ojcze, jeśli może mnie ten kielich minąć, ale Jezus przeszedł zwycięsko i to. A kiedy już wisiał na krzyżu, zanim oddał swojego ducha w ręce Ojca. Pamiętacie, jak diabeł w jakiś sposób perfidny go atakował? Przez ludzi, którzy tam stali, drwili z niego i mówili, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Zamanifestuj to. Oto nie ma Bożego człowieka, tak jak nasz Pan i Mistrz, aby mógł wypełnić wolę Bożą w tym nieprzyjaznym, wrogim świecie, wykonać całe dzieło, musiał przez to przejść. Nie ma Bożego człowieka, który by był wolny od tego rodzaju sytuacji. Mojżesz, Józef, Eliasz, Paweł, gdziekolwiek nie spojrzymy i mówimy, to są giganci wiary, to są ludzie, jak ja bym chciał przeżywać, co Paweł, w zachwyceniu do trzeciego nieba. To musiało być wspaniałe. Wiecie, Bóg nic nie mówił, on słyszał słowa, jakby znał myśli Boga. Niewypowiedziane słowa Nie mogę ich nawet o nich mówić nikomu. Tam tym człowiekiem będę się chlubił. I będę się chlubił z moich słabości. Kiedy jestem słaby, zdany na Niego, kiedy już nic nie jestem w stanie uczynić, to wtedy jestem mocny. Dlaczego? Bo zacząłem całkowicie już na Nim polegać, nie opierać się o drugiego człowieka, nie opierać się o samego siebie, ale całkowicie polegać na moim Bogu, na moim Zbawicielu. I to jest też celem doświadczenia i próby, żebyśmy doszli do takiego miejsca i powiesz, wystarcza mi tylko Bóg. Na Nim tylko mogę się oprzeć. U Niego tylko znajdę pomoc i ratunek. Drodzy, Jezus wypowiadał takie słowa, ja nie czynię nic, czego nie słyszałem od Ojca. Nie czynię nic, czego nie widzę u Ojca. Zobaczcie, jak była bliska Jego relacja z Ojcem. Kiedy? No powiemy, no przecież był Synem Bożym, ale ja próbuję sobie to inaczej troszeczkę przedstawić. Kiedy On widział coś, co Ojciec chce uczynić? Czy słyszał słowa, które ma zwiastować? Ja myślę, że to pochodziło z tej społeczności osobistej Jezusa z Ojcem, kiedy odchodził na górę i spędzał noc na modlitwie, kiedy był gdzieś zupełnie na osobności i tam szukał obecności Ojca, oblicza Ojca, aby być blisko Ojca. Jezus doskonale wiedział, że życie, które płynie od Ojca, które dotyka Jego serca, On to życie będzie mógł przekazywać tym, dla których przyszedł. I tak jest z każdym z nas. Czy jestem kaznodzieją, czy jestem nauczycielem szkółki, młodzieży, czy cokolwiek robię w kościele. Słuchajcie, to, czym tak naprawdę usługujemy jedni na drugim, powinno być tej klasy niebieskiej, pochodzącej z Twojej i z mojej społeczności z Ojcem. To, co odbieram od Ojca, daję dla ciała. Amen. To, co od Ojca odbieram, Jego miłość, Jego wrażliwość. Biblia nazywa to komorą modlitwy, namiotem spotkania, miejscem ustronnym, górą modlitwy. Zobaczcie, my nie mamy czasu. My chcemy usługiwać. Jeżeli tu śpiewamy, jeśli tu głosimy, jeśli jesteśmy w zgromadzeniu, jeśli coś chcemy dać jeden drugiemu z Bożych rzeczy, to muszę być w Bożej obecności. Nie znajdę tego w internecie, przed telewizorem, przed komórką. Nie znajdę tego. Muszę iść i szukać Pana dla samego siebie, aby Jego obecność. Dlatego potrzebuję pustyni, potrzebuję sytuacji, gdzie po prostu Bóg mnie, że tak powiem, troszeczkę przyciśnie. Szukaj mnie. Szukaj mojego oblicza. Zbliż się do mnie. Przebywanie z Nim w Jego obecności jest kluczowe dla naszego osobistego życia, duchowego wzrostu i służby, do której Bóg nas powołał. Bo nie chodzi tylko o przekazywanie informacji, wiadomości biblijnych. Chodzi o to, żebyśmy przekazując prawdy, które wynikają z tych różnych historii, przekazując prawdy, przekazywali coś z Bożego życia, które tętni w nas, w Twoim i w moim sercu. Każdy z nas jest powołany, zbawiony, aby służyć Bogu i ludziom. I siła namaszczenia w naszym usługiwaniu pochodzi od naszej społeczności z żywym Bogiem, naszego przebywania w Bożej obecności. Drodzy, nie wiem, ale ja nie potrafię, i ktoś mówi, no ty tam no, mówisz, nie, głosisz, ty, ale ja wam powiem, ja nie umiem przemawiać. Ja nie jestem zdolny przemawiać, jeśli nie jestem, nie szukam Boga, bo ja potrzebuję, żeby On mi pomógł zwiastować Jego Słowo. Gdybym miał coś nagle zrobić, bez przygotowania serca, umysłu, nie jestem w stanie. Ja coś mogę powiedzieć, ale ja wtedy czuję się okropnie. Szukajmy tej obecności, namaszczenia, które pochodzi z góry od Niego. W domu Ojca jest wiele mieszkań. Wiecie, Bóg chce przebywać z nami. Bóg mówi, zamieszkam pośród nich, będę przechadzał się pośród nich. Kiedy poświęcam Mu uwagę, poświęcam mój czas, kiedy ja Go szukam dla siebie, coś wam zdradzę. Kaznodzieja czasami czyta, albo bardzo często czyta Biblię pod kątem, jakie kazanie wygłosić, zapominając o sobie. I to jest pułapka. Bo karmi innych, a może zagłodzić siebie. Dosłownie. Musisz usiąść, być przed Bogiem, aby On nasycił moją duszę, moje serce, aby mógł dalej usługiwać tak, jak On chce, z Jego namaszczeniem, z błogosławieństwem także dla innych. Każda nasza deklaracja, wiecie, jako ludzie składamy różne deklaracje przed ludźmi, przed Bogiem. O, ja tak miłuję Pana. O, Pan jest najważniejszy dla mnie. O, ja służę Bogu. No to dobrze, Bóg mówi, sprawdzimy to. Wiecie, to jest ciekawe, bo przecież Bóg nas doskonale zna, tylko że my siebie nie znamy. I wtedy przychodzi próba i wtedy jest wypróbowana Twoja obietnica, Twoja i moja deklaracja, co jest, albo jak wielka jest ta miłość. Panie, życie za Ciebie położę. Ty jesteś, Ty byłeś tam w ogrodzie. Ależ skąd? Ja nawet Go nie znam. Nigdy Go nie spotkałem. Wiecie, tam jest takie mocne, On zaklina się, że nie zna Jezusa. Nie zna siebie. Każda deklaracja. Wiecie, to jest dobre, bo my musimy wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy, jacy naprawdę jesteśmy. Czy rzeczywiście za deklaracją naszych ust idzie nasze oddanie, nasze poświęcenie, nasze życie? Pamiętam, jak byłem w domu jednego z pastorów daleko, daleko i śpiewam, wszystko Tobie dziś oddaję. On mówi, nieprawda. A ja śpiewam, wszystko Tobie dziś oddaję. On mówi, nieprawda. Chciał mi uświadomić, Andrzej, czy naprawdę Ty wszystko oddajesz Jezusowi? Będziemy sprawdzeni. Będziemy doświadczeni. Będziemy przechodzić przez pustynię. Ale wiedzcie, że to jest i to staje się błogosławieństwem dla nas, bo chodzi o Twoją i moją wiarę, o oczyszczenie jej z tego wszelkiego naszego, że tak powiem, jak to nazwać? Obietnic bez pokrycia, deklaracji bez pokrycia. Ileż to razy człowiek słyszy, o tak, pastorze. O tak, to cudowne nabożeństwo. Tylko, że później go nie ma. Ono było może cudowne przez raz. Nasza społeczność, pisze apostoł Jan, jest społecznością, jest tą, to jest koinonia, to jest wspólnota, to jest przenikanie się nawzajem, serce z sercem. Nasza społeczność jest z Ojcem i Synem, pisze Jan. Nasze serca są pochłonięte Nim, a On jest w nas. Z tej relacji płynie silne, zdrowe życie, owocne życie, namaszczone życie. Ale Bóg chce nas do tego doprowadzić, prowadząc nas, kiedy Duch Święty wprowadza nas w różnego rodzaju trudne sytuacje. Dzięki Bogu, że Bóg daje obietnicę, że nie da pokuszenia ponad nasze siły. Tam jest to samo słowo greckie peirasmos. Tak jak szatan go kusił, peirasmos, tak tam jest też napisane, że Bóg nie da tego peirasmos, tego pokuszenia, które by przekraczało siły ludzkie, ale da w pewnym momencie tobie i mnie wyjście. Da siłę. Inaczej mówiąc, Bóg mówi, mój test wobec ciebie będzie inny wobec tamtego. Tamten jest mocniejszy, ale tobie na początek dam trochę mniejszy test. Czy Bóg ma w tym jakąś rozkosz? Nie. Chodzi o życie. Chodzi o to, że Bóg nas przygotowuje, kształtuje. On wie, co wymaga zmiany w nas. Nie wiem, czy wam się czasami zdaje, że jakiegoś, użyję tak w cudzysłowie słowa, pecha, że ciągle natrafiacie na czerwone światła. Śpieszycie się, akurat jak się śpieszycie, są czerwone światła. I chciałoby się popchać ten samochód, który jest przed nami. Jesteśmy próbowani. Kim jestem? Wiecie, tak sobie nad tym dzisiaj rozmyślałem i przypomniałem sobie naszą historię z moim przyjacielem, drogim Andrzejem. Nazywam go hrabią. Jechaliśmy jako studenci, jeździliśmy do Łodzi. Tam usługiwać zboże w Łodzi. I raz w sobotę przed niedzielą, późno w nocy, gdzieś nas skierowano. Zima, mróz, jakiś dworzec, no taki wiecie, wiejski. No i szukamy domu, w którym mamy przenocować. I pytamy, no i nas pokierowali. My tak godzinę zeszliśmy całą wioskę i wróciliśmy z powrotem do dworca. Okazało się, że po drugiej stronie torów był ten dom. No i tacy zadowoleni, ale już zmęczeni, zziębnięci. Otwieramy furtkę i wchodzimy tam z radością, a tu taki wilczur naprzeciw nas z radością. Musisz przejść próbę. Do dzisiaj się tego wstydzę. Dobrze, że mój przyjaciel mnie miłuje dalej. Wiecie, ja nawet nie wiem kiedy. On jest bardziej flegmatyczny. Nie wiem kiedy odwróciłem się i za płot, za tą bramkę i zamknąłem i zostawiłem go z tym psem. Okropne. Przyjaciela. Dobrze, że ten pies miał chrześcijańskiego ducha. Nie wiemy, jak się zachowa. Ja nie znam tego człowieka. O, ja dla Boga bym wszystko poświęcił. Bracie, potrzebujemy Twojej pomocy. Chodź. No teraz nie mogę, bo zmęczony jestem. Może tak, wiecie, trochę wymyślam, żeby przedstawić. Ale przejdziesz przez próbę, przez doświadczenie. Aby się okazało, to nic, że noszę imię Andrzej Andreos Dzielny i Odważny. Okazało się, że wcale taki odważny nie byłem. A więc Bóg, znając nas, kształtując nas, określa siłę tej próby, tej pokusy. Drodzy, dlatego, że mamy zadanie i mamy przed sobą chwałę i mamy przed sobą królestwo i Bóg chce nas zabezpieczyć przed silniejszymi atakami przeciwnika, a więc musimy przejść przez jakiś etap, być przygotowani, nasze duchowe mięśnie, to Bóg dopuszcza, Bóg pozwala, bo chcę, żebyśmy przeszli przez to wszystko zwycięsko. Powiem taką rzecz. Niektórzy mówią, no doświadczenia czynią nas silnymi. Nie do końca jest to prawdą. Doświadczenia czynią nas silnymi tylko wtedy, kiedy przez nie przechodzimy zwycięsko. Nie wiem, czy się zgodzicie. Bo jeżeli przegrywam, Bóg postawi mnie jeszcze raz, aby mnie wypróbować, aż po prostu nauczę się w sposób właściwy ufać i polegać na Bogu. I Bóg chce, żebym przeszedł przez próbę zwycięsko, we właściwy sposób, z właściwym sercem, z właściwym nastawieniem. Wszystko to, co ma być użyte przez ludzi czy przez Boga, podlega testom, doświadczeniom. Wiecie, myślę, że amortyzatory w samochodach, nie wiem, muszą tysiące razy być testowane, narażane na wstrząsy i w końcu inżynierowie mówią, tak, to jest dobry wyrób, dobra jakość, już więcej nie musimy tutaj nic poprawiać. Jeżeli każda materialna rzecz, zanim zostanie użyta do tego, do czego została przeznaczona, podlega testom, to sobie tak myślę, w sprawach duchowych Królestwa Bożego, czyż my nie powinniśmy przechodzić przez testy? Czyż apostoł Piotr nie powiedział, że wasza wiara musi być wypróbowana w ogniu jak złoto? A myślę, że wiara jest dużo cenniejsza od złota. Dużo cenniejsza, bo dotyczy kwestii wieczności, zbawienia, służby. Jezus w licznych próbach i doświadczeniach był posłuszny Ojcu aż do śmierci. Aż do śmierci. Nic nie było w stanie go zatrzymać. Drodzy, kiedy patrzymy na Kościół, jak bardzo ważne jest, kogo w Kościele wybieramy, kto ma być diakonem, starszym. Zobaczcie, apostołowie mówią do zboru w Jerozolimie, upatrzcie bracia spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. Nie przypadkowych ludzi. Trzy kwalifikacje. Godni zaufania, pełni ducha i pełni mądrości. Takich ludzi zaangażujmy, aby rozdzielali żywność naszym wdowom. Nie wiem, jak to się odbyło, ale zgłoszono 7 osób. Zbór w Jerozolimie zgłosił 7 osób. Jeżeli to byli ludzie godni zaufania i ludzie w zborze to rozpoznawali, to znaczy, że jakiś czas oni tam przebywali, prawda? Oni byli razem i widzieli, że to jest człowiek, któremu można zaufać, na którym można spolec. Jeżeli mu coś powiedziałeś, on to zrobił. Jeśli coś obiecał, on to zrobił. Był na tyle pokorny, żeby współpracować. Tych ludzi wybierzemy. Pełnych Ducha Świętego. I sobie tak myślę, niektórzy może by zwrócili uwagę, pełnych Ducha, to znaczy tak obdarowanych darami Ducha Świętego. Prawda? Niech jeden ma dar uzdrawiania, drugi tam. Ale nie sądzę. Oni inaczej ich widzieli, pełni ducha. Bardziej bym położył akcent, byli pełni owocu Ducha Świętego. To byli ludzie pełni Bożej miłości, pokoju, radości, cierpliwości, uprzejmości, dobroci. Takich ludzi obierzcie. Wiecie, my mamy, lubimy, czy bardziej byśmy patrzyli na takich właśnie, jak to nazwać, którzy tak bardzo by siebie zaprezentowali, a jeszcze tu taki dar się objawił, tu, no to muszą być ludzie naprawdę tacy duchowi, tacy dojrzali. Bo jak dary ducha się objawiają, wiecie, jestem całym sercem, żeby cała gama darów ducha się objawiała w Kościele. Ale my czytamy w liście do Koryntian, kiedy Paweł pisze do nich, nie brak wam żadnego daru łaski, żadnego charyzmatu, ale nie mogę do was pisać jak do duchowych, ale jak do niemowląt w Chrystusie, cielesnych. Bo skoro jest zazdrość i to, i siamto. A więc wybierzcie ludzi godnych zaufania, spolegliwych, wiernych, oddanych. Wybierzcie ludzi pełnych ducha. Kiedy z nimi przebywasz, to widzisz, to odczuwasz po ich zachowaniu, jak oni cię traktują, że oni mają coś z Jezusa, coś z Chrystusa. Patrzcie na takich ludzi. I pełnych mądrości, nie przemądrzałych. Wiecie, są ludzie w zborach, którzy zawsze wszystko dobrze wiedzą, lepiej niż pastor, starsi i wszyscy inni. Mądrość. A wiecie, Jakub definiuje mądrość, która jest z góry, która jest przede wszystkim czysta. Nie jest zazdrosna, nie jest kłótliwa. Nie rywalizuje, miłuje pokój, jest łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Jakubie, to jest mądrość. Boża mądrość. Boża mądrość, nie ludzka. To jest Boża mądrość. Tak jest scharakteryzowana Boża mądrość. A kiedy mowa jest o starszych zboru, to wiecie, tam jest chyba z 23 przymioty, które powinien odpowiadać starszym zboru. O, nie czytam tam, że starszy zboru to będzie mógł być tylko wtedy, kiedy przynajmniej dwa cuda uczyni. Nie. Nie jest nienaganny, nieswarliwy. Znacie to. Znacie Pismo. Tyle przymiotów. Taki ma być. Taki ma być. A to słowo, powiesz, no to odetchnąłem sobie, bo to starszy zboru, nie? Ale wiecie, starszym zboru jest ktoś, który nie tylko spełnia kwalifikacje, ale ma powołanie od Boga. Ale to słowo nienaganny jest użyte też do każdego Bożego dziecka, każdego członka zboru. O tym pisze apostoł Jakub w swoim liście. Wyraźnie o tym mówi, że powinniśmy prowadzić życie nienaganne przed Bogiem. I mówi, zwraca się tutaj do całego Kościoła, do wszystkich wierzących. To słowo nienaganny, wiecie, to nie jest słowo bezgrzeszny. Nienaganny to jest ktoś, komu nie można nic zarzucić. To nie jest jakiś człowiek, który robi jakieś lewe interesy, to on jest nienaganny, on jest uczciwy, on jest przejrzysty. To nie znaczy, że on nie upada, ale generalnie jego życie jest godne Ewangelii Jezusa Chrystusa. Takich ludzi. I wiecie, te próby i te pustynie są po to, żeby Bóg w nas, w tobie i we mnie wykształtował obraz Jezusa. Abyśmy byli podobni do Niego. Ja sobie tak myślę, Boże, tyle lat i ciągle jeszcze w sobie znajduję tyle rzeczy, które nie są godne. Czemu ja się tak szybko irytuję czasami? Oczywiście, że zbawieni jesteśmy z łaski Bożej. Ta łaska nad nami pracuje, kształtuje nas i ta łaska też właśnie pokazuje nam przez różne rzeczy, abyśmy zobaczyli to, co jeszcze powinniśmy pozwolić Bogu, Bożemu Słowu zmienić w nas. Poczytujcie to sobie, bracia i siostry, gdy przez rozmaite próby peirasmos przechodzicie. wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i nie mający żadnych braków. Jakub ma na myśli to, Piotr też, doświadczenie, próba, wichry, burze w naszym życiu nie są niczym przyjemnym. Nie są niczym przyjemnym. Ale owoc tego będzie jak najbardziej błogosławiony, kiedy przejdziemy zwycięsko przez tą próbę. Owoc będzie taki, że twoja i moja wiara będzie umocniona w Bogu. Że nasze poddanie, poświęcenie będzie umocnione w Bogu. A więc ta radość z prób i doświadczeń nie jest radością, że przechodzę przez bardzo trudne rzeczy, bo sobie popłaczę, bo pokrzyczę, bo będę chodził przed Bogiem i wołał: ratuj mnie. Ja tak robię. Ratuj mnie. Wybaw mnie. Pomóż mi. Ale kiedy idziemy w tym wszystkim wołając, ta radość spłynie do nas, kiedy przejdziemy zwycięsko przez to. Zachowamy wiarę, umocnimy wiarę i Bóg będzie mógł nas użyć dla swojej chwały, tak jak chce. Charakter kształtowany jest przez próby, gdy przechodzimy przez nie zwycięsko, gdy nie ulegamy pokusie. Wtedy stajemy się prawi i wiarygodni. Tylko wtedy. Prawi i wiarygodni. Wiecie, my wiemy, co powinniśmy, czy jak ludzie powinni żyć. Pytanie jest, czy ja tak żyję? Ja mogę dużo ludziom powiedzieć, jak oni powinni. Ale Bóg mnie zapyta, ale mnie interesujesz ty. Ty osobiście. Wiecie, czasami się i modlę się i mam taką, mówię, Boże, aby to nie było tak, że mówię jak, a sam, jak to mówi Paweł, sam zwycięsko próby nie przechodzę. Bóg chce w tobie i we mnie widzieć obraz Jezusa. Za największą radość sobie poczytaj, chociaż łzy ci płyną i spać nie możesz i wołasz do Boga, ale wiedz jedno, że Bóg cię przez to przeprowadzi. Da ci zwycięstwo, kiedy pozostaniesz w miejscu zaufania w Nim. Amen. Nie uciekaj. Ta jedna pieśń, tak? Tutaj słyszeliśmy, nie martw się, tak była o takim, nie martw się. Może na koniec zaśpiewalibyśmy, nie martw się. Ufaj. Drodzy, pamiętajmy, że w każdej próbie i doświadczeniu jest z nami Bóg. Wiecie, problem, taki jest obraz chyba w proroctwie Jeremiasza, że Bóg bierze nas jak glinę i kształtuje nas. I na tym kole garncarskim ten on rzeźbi coś i coś tam mu nie wychodzi, on to zbiera, tą glinę, nie? I to nie znaczy, że Bóg gdzieś tam od razu cię odrzuci. Nie. Ale może być tak, że po jednej, drugiej, trzeciej próbie Bóg nie będzie mógł ukształtować, bo Mu nie pozwalamy. Bóg mówi, chciałem zrobić z Niego piękną wazę. Chciałem się Nim szczycić w moim... w mojej komnacie, kto wejdzie, żeby widział i podziwiał takie naczynie do celów zaszczytnych, coś takiego chciałem, ale nie pozwolił mi.
Zrobił naczynie, ale ono już gdzie indziej, do czegoś innego służy, do bardziej pospolitych rzeczy. Bóg też chciał Izraela wprowadzić do ziemi obiecanej. Nie chciał, żeby chodzili 40 lat po pustyni. Nie chciał. Ja nie mówię, że wszyscy, którzy tam umarli, to są odrzuceni. Absolutnie. Niektórzy może tak. Może nawet byśmy wskazali, ale nie o to teraz chodzi. Bo tam jest napisane, że on przez 40 lat o nich się troszczył.
Ale nie stali się tym, kim Bóg chciał, żeby byli, żeby osiągnęli to, co Bóg dla nich zamierzył. Panie, pomóż nam poddać się pod Twoją rękę, pod Twoje słowo, pod Twoją prawdę, bo jakże łatwo, szybko jest iść na skróty.
Tylko pamiętajcie, że każdy zawodnik, który bierze udział w zawodach i zrobi sobie skrót, jest zdyskwalifikowany. Tak biegnijcie. Tak biegnijcie. Tak biegnijcie, abyście nagrodę otrzymali.
Pamiętajmy, podążajmy wiernie za Bogiem, Jego słowem, a nie naszymi pragnieniami.
I już kończę. Ja nie wiem, jak długo u was nabożeństwa trwają, bo u nas do północy tak z reguły. Takie prawdy odnośnie prób. John Maxwell to napisał. Wszyscy doświadczamy testów na każdym etapie naszego życia. Wszyscy. Przypowieść o dwóch domach wyraźnie o tym mówi. Budowane na skale i na piasku. Wszyscy. Naszym celem jest pozytywne zaliczenie testów. Pustyni prób. Próba i czas próby zawsze poprzedza duchowy wzrost. Pamiętajmy, że autopromocja, dzisiaj to jest takie modne, nie? Zaprezentowania siebie, takie najlepsze CV, nie? Nakłamią. Autopromocja i ludzka promocja nigdy nie mogą i nie zastąpią Bożej promocji. Nigdy. Biblia mówi, nie ten, który sam siebie zaleca, ale ten, którego Pan poleca. Każdy produkt przed użyciem przechodzi serię prób i testów, podobnie jest z nami. Powiem tak, służba, przywództwo czy służba w Kościele to jest kompilacja dwóch rzeczy. Charakteru i kompetencji. Charakteru i kompetencji. I gdybym miał wybrać do jakiegoś zadania ludzi kompetentnych, którzy świetnie się na czymś znają, ale brak im prawego charakteru, to nie wezmę ich do służby.
Pastorze, taki zdolny, taki uzdolniony, a ty nawet mu nie zaproponowałeś. Albo bracia i siostry ze szkółki jakoś go tak omijają, albo ją.
Charakter. Charakter. Czy jest bogobojnym, szczerym, prawym człowiekiem, pokorny. Niech was Pan błogosławi. To jest tyle, co chciałbym, z czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Jeśli mogę prosić o ten refren, o tym nie martw się. Jeżeli przechodzisz przez test i próbę, powiedz Boże, kompletnie tego nie rozumiem, ale jedno chcę. Będę Ci wierny. Amen. Będę Ci wierny. Będę trzymał się Twojego słowa. nie ustąpię ani na krok, a zwycięstwo i błogosławieństwo będzie nasze. Amen.